na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.
W ostatnich dniach w kraju mieliśmy wiosenną pogodę. Temperatury dochodziły nawet do 18 stopni Celsjusza. Jak się jednak okazuje, zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.
No i na dzisiaj, proszę Państwa, zapowiadany jest bardzo wielki mróz, ponoć minus 10 stopni w zachodniopomorskim. A potem poniedzieli, proszę Państwa, ciepło, ciepło i nareszcie będzie wiosna.
No niekoniecznie, bo w okolicach Wielkanocy znowu ma się ochłodzić. Ale wiosna przyjdzie na pewno. Kiedy? Nie wiadomo, zobaczymy. Małgorzata Furga
i Zdzisław Tararako, witamy Państwa w sobotni poranek.
Co dzisiaj zaplanowaliśmy dla Państwa? Otóż zajrzymy jak zawsze na wieś. Ryszewo, Witkowo, Warzymice to kierunek naszych wędrówek.
A więc pół województwa objeździmy.
Zdzisław Tararako sprawdzał m.in. sytuację na rynku Nowalijek, stan pól, czy ustępuje woda i jak rolnicy radzą sobie w takich dziwnych warunkach niewiosennych.
No właśnie w Gumowcach musiałem pojechać w teren, bo inaczej byłoby mi ciężko dotrzeć nawet do niektórych gospodarstw rolnych.
W Ryszewie pod Pyrzycami spotkaliśmy się z sołtysem, jednym z 40 tysięcy w Polsce. Przyznają Państwo, niemała liczba. Jakie ma problemy sołtys? Ano takie jak inni mieszkańcy Ryszewa. Od tego roku wnioski o przyznanie dopłaty do materiału siewnego składamy do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
A nie tak jak było w poprzednich latach, że do Agencji Rynku Rolnego.
W związku z tym przypomnimy krótko o tej formie wsparcia. W wydarzeniach tygodnia omówimy wiele ważnych tematów związanych nie tylko z cenami, ale również z polityką państwa w szeroko rozumianym obszarze rolnictwa. Na zakończenie audycji na szczecińskiej ziemi tradycyjnie już kwadrans kultury, dzisiaj świątecznie. Zaczynamy jednak od przeglądu najważniejszych informacji mijającego tygodnia.
Od 15 marca można już złożyć wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich za pośrednictwem, przypominaliśmy o tym wcześniej, aplikacji e-Wniosek Plus.
Ceny zbóż na tym samym poziomie, natomiast na światowych giełdach rosną, natomiast ceny tuczników u naszych sąsiadów spadają.
No również i ceny rzepaków są niezadowalające u nas, poniżej 1500 zł. No nie wiem, co to będzie na wiosnę.
Do 20 marca rolnicy mogą składać wnioski o pieniądze na modernizację gospodarstw. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęca zwłaszcza tych gospodarzy, którzy nie startowali w poprzednim naborze. Rok temu z dotacji skorzystało ponad 200 rolników.
To jest, wydaje mi się, najbardziej ciekawy program, bo to widać od razu w gospodarstwie.
Od kwietnia zacznie prawdopodobnie obowiązywać zmienione prawo łowieckie. Od tego czasu w komisji szacującej szkody łowieckie będzie znajdować urzędnik z gminy lub sołtys, rolnik, na którego polu doszło do szkody oraz myśliwy z danego okręgu łowieckiego. Jednak nie wiadomo, czy będzie fundusz odszkodowawczy, który był obiecany rolnikom.
No, zobaczymy jak to będzie, bo rzeczywiście ta ustawa była w wielkich mękach procedowana. Prowadzone są, proszę Państwa, rozmowy na linii rolnicy-rząd. Rolnicy domagają się zachowania nielegalnego importu ziemniaków i warzyw do Polski, ustabilizowania stosunków z Rosją, otwarcia tego rynku, a także ustalenia ceny minimalnej na te warzywa. Zdaniem resortu rolnictwa za niskie ceny odpowiada nadprodukcja, czyli rekordowe zbiory z ubiegłego roku. Szkoda, że w naszym województwie te wszystkie zbiory nie były rekordowe. Po prostu nie mamy problemu. Także resort rolnictwa odpowiedział na wystąpienie Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące opracowania minimalnych warunków sprzedaży dostaw oraz parametrów zbóż i kukurydzy. Ministerstwo, proszę Państwa, popiera inicjatywy dotyczące poprawy warunków handlu towarami rolnymi. Również zachęca uczestników rynków do organizowania się w struktury takie jak organizacje międzybranżowe. To były informacje mijającego tygodnia, a już za chwilę pierwsza relacja z pobytu na wsi.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Zdzisław Tararako jak zwykle wybrał się na wieś. Zainteresowała go nie tylko rzodkiewka i szczypiorek.
Jak zwykle o tej porze, proszę Państwa, wybieram się na obszary wiejskie. Dziś dotarłem do gminy Kołbaskowo, a konkretnie do miejscowości Warzymice. Dziś będziemy rozmawiać o naszym zielonym rynku, bo to tak wszystko nam się spiętrzyło. I wiosna, chłody nam się zapowiadają. Rozpoczynają się przygotowania do świąt wielkanocnych. Dziś odwiedziłem pana Zbigniewa Szczuplaka, który dość dużo wie na temat uprawy warzyw. Może zastanowimy się nad tym rynkiem, jak to będzie wyglądało, bo pogoda nie zapowiada nam nic dobrego.
Cóż mogę dodać? Wszyscy wiemy, jaka była w tym roku pogoda. Rok 2017 oraz przełom 18, który weszliśmy już w tej chwili, mamy marzec. Wszyscy wiemy, że na chwilę obecną, jak i w roku ubiegłym, już tak od połowy roku było za dużo przede wszystkim tej wody. Tak? Ja miałem przyjemność gościć u pana redaktora kiedyś w studio, w radio. No. Rozmawialiśmy właśnie jesienią, to taką było wczesną, w październiku, na temat właśnie ewentualnych wzrostu cen i podaży czy popytu, przede wszystkim warzyw korzennych, które, prawda, tak jak mówiliśmy, one jesienią ucierpiały po prostu, bo były podtopione. W tej chwili obserwuję to, że te ceny, o których mówiliśmy właśnie w październiku, że one będą rosły na warzywa korzeniowe i naprawdę stopniowo, proszę mi wierzyć, one już rosną.
Nie tak rosną jak ceny masła, które raz skaczą, a teraz znów ponoć do góry. Ponoć ceny jaj nam troszeczkę się obniżą przed świętami wielkanocnymi, ale też nie wiadomo, jak to będzie.
Tutaj, panie redaktorze, przepraszam, zawsze odrobinę gdzieś ta rynkowa gra. Jajka, jak pan redaktor wspomniał, cena już troszeczkę spadła, unormowała się. Mam nadzieję, że pozostanie na tym jak gdyby poziomie.
Czyli na pisanki nam wystarczy.
Tak, z tego tytułu, że po prostu chyba już to, co działo się tam w Holandii i w Niemczech, po prostu już nowe urosły po prostu wnioski, tak, i one zaczęły po prostu już tę nośność nieść. Na pewno ta podaż jajka polskiego na rynki zachodnie już w tej chwili spada i co wiąże się ze spadkiem delikatnym cen. Rzędu nawet widzę już 30% takich przynajmniej.
No ale potrzebne również są i witaminy, nie?
No tak, no tutaj o nowalikach na razie, na chwilę obecną, nie mogę nic powiedzieć, z zimnych namiotów to nie ma szans, w tej chwili nie będzie. Takim sam dysponuję, posadzona już tam jest powiedzmy od 2 miesięcy szczypiorek, cebula na szczypior, ale on jeszcze z niego nic nie będzie, po prostu potrzebuje naprawdę ciepła, rzędu 2 tygodni ładnych temperatur w dzień. No i słoneczko robi swoje, przede wszystkim słoneczko. Tego słońca w tej chwili brakuje. Tu pan redaktor wspominał, właśnie zapowiadają nam na ostatni teraz, na sobotę, niedzielę, następne przymrozki i nocne spadki rzędu 7-8 stopni. Też to wszystko zahamuje się, a popyt na święta zawsze tej zieleniny jest, tych nowalijek. One będą na pewno. Tutaj naprawdę polski szczypior, tam mam kolegę, który produkuje, dogrzewa go. No to jest złoty 50 ten pęczek, taka hurtowa cena. Ona nie jest złą ceną, no ale te mrozy, które były rzędu 15-18 stopni.
A jak te korzeniowe przechowały się? Będzie coś?
Koledzy, którzy produkują, bo ja osobiście nie produkuję, gdyż u mnie ta moja gleba nieodpowiednia jest do produkcji korzennych, tak, typowych, ładnych. Z tego, co wiem, to proszę mi wierzyć, już końcówka szczecińska, tutaj rejon, końcówkę wywozi korzennych, tak? Czyli typu marchewka, pietruszka, buraczek, ćwikłowy. Selera odrobina jest więcej, seler może nie jest taki aż bardzo drastycznej
chyba nie
cenie.
Chrzan przemarz, bo na święta by się przyda.
Chrzan nie przemarza, tak? Tutaj cenowo nie mogę powiedzieć, jak to wygląda, ale w granicach, myślę, tych hurtowej cenie oczywiście 80 zł chyba ten chrzan będzie. Do ćwiku jego nie powinno braknąć.
Jak zapowiada się ta wiosna?
W tej chwili ja przechodziłem dzisiaj na swoim polu, zapadam się po prostu po kostki w gumowcach, no naprawdę będzie późne wejście w glebę, pole, żeby ją uprawić.
To
oby
święta chociaż były słoneczne.
No miejmy nadzieję, no, żeby to nie podłużyło się tak jak lat temu chyba 4, że był śnieg, tak, i ta kura po prostu świąteczna i zajączek, one w śniegu jeszcze były.
No i jaja też.
I jajka i pisanki były śnieżne. Miejmy nadzieję, że będzie na pewno chyba troszeczkę już cieplej, tego się trzymajmy.
Nie, chociaż nam troszeczkę zazieleni się na święta, żeby były weselsze.
No tak, myślę, że tutaj żona kilka ma posadzonych obok tutaj domu tulipanów i narcyzów.
Właśnie widzę te
żonkile, tak? To żonkile już są w tej chwili z pękami kwiatów, tak? I boję się, że jak teraz przymrozek przyjdzie, oczekają na otwarcie. Naprawdę cały czas one wygotowały, cały grudzień, cały styczeń, do połowy lutego do tych mrozów, one wygotowały, cały czas rosły.
Do kalendarzowej wiosny parę dni, żeby ta wiosna kalendarzowa przywitała nas słońcem ciepłym. Tego potrzebują nie tylko sadownicy, ogrodnicy, ale również i rolnicy.
Oczywiście, nie tylko producenci nowalijek. Tutaj każdy rolnik czeka na to, żeby jak najszybciej wejść w to pole, tą ewentualne zasiewy zimowe zasilić w jakiś sposób, tak? I przygotować to, co zostało do wiosny jeszcze, żeby posiać to wiosną. Jak najwcześniej, pierwsze się wiadomo, będzie to owies, potem w kolejnych etapach jęczmień czy pszenica jara.
Czekamy, jak wszyscy, na ciepło i słońce.
Dziękuję bardzo. Wszystkim Państwu życzę wesołych, radosnych i słonecznych świąt wielkanocnych.
Gościliśmy w gospodarstwie pana Zbigniewa Szczuplaka w Warzymicach.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
A teraz przeniesiemy się do Witkowa. Główny agronom Adam Ilnicki oczekuje wiosny.
Wszystko przed nami, ale no monitory podają, że w sobotę budzimy się z temperaturą minus 6 stopni do minus 7 nawet i tak to ma trwać co najmniej 4-5 dni.
Bo na polach widzę tak raczej nie zielono, a szaro.
Udało się część już nawozów wysiać, bo było kilka dni takich, że można było wjechać. I budzi się ta wiosna i te rośliny bardzo, bardzo powoli. Idzie to bardzo spokojnie, powoli. Także nie ma tego takiego raptownego uderzenia ze strony tych roślin, no bo ta pogoda jest taka niepewna, więc te rośliny nie reagują jeszcze tak bardzo na tą odżywkę azotową, którą otrzymały.
Wy jako agrofirma decydujecie się zwykle jesienne zboża siać, czyli o zimę. Na wiosnę wam coś zostanie?
Z jesieni, panie redaktorze, na 7 tysięcy zasiewów mamy tylko niezasiane 200 hektarów pszenicy po burakach, bo już pogoda nie dała jechać w pole, więc mamy minus 200 hektarów, to przy tej skali to jest w sumie niewiele. A tak co roku siejemy troszeczkę owsa, zachowawczo kilkanaście hektarów przy jęczmienie jarego, no i kukurydza, łubin.
Patrzyłem tutaj, wjeżdżając do waszego gospodarstwa, na te feralne łąki nad Iną. No widzę, jeszcze kałuże wody stoją, trzeba będzie rekultywować.
No mamy właśnie z tym problem od lipca ubiegłego roku, właściwie parę dni czerwca, kiedy nawiedziła nas ta powódź. Na obszarze 1800 hektarów ta woda wylała. Jakieś 1200 hektarów łąk jest na dzień dzisiejszy do przesiewu. No na razie wygląda to bardzo pesymistycznie, no ale liczymy na to, że ten pesymizm nas się zamieni na optymizm i ta pogoda w końcu przyjdzie, ten stan wód w tych głównych ciekach się zmniejszy, a jak zmniejszy się w ciekach głównych, że to się wszystko obniży i dajmy na to, do tego 10 kwietnia ten poziom wód tak spadnie, że będziemy mogli tym sprzętem wjechać na te użytki zielone
i dokonać kolejnego
zasiewu.
Modlić się, żeby Ina nie wylała.
No niestety tak to chyba będzie.
Macie w swoim gospodarstwie potężną fermę kur i jaja będą akurat na święta wielkanocne potrzebne, ale słyszę, że ceny troszeczkę spadają, nie będą tak drogie jaja na Wielkanoc jak na święta Bożego Narodzenia. To dla was z kolei też znów niedobrze, no bo trochę stracicie.
Jajka cenowo spadły, no już na pewno nie będzie tej ceny za ten towar jak święta Bożego Narodzenia, bo już odbudowały się stada, jest więcej, większa produkcja na rynku i przede wszystkim europejskim. I cena rzeczywiście spada i już obserwujemy od kilku dni, że zapotrzebowanie na ten surowiec i w naszych sklepach, i u kontrahentów, do których dostarczamy jajka, zaczyna już być większe zapotrzebowanie.
To pisanki tak, będą.
Będą. Ferma i zakład pakowania jaj pracuje pełną parą na dwie zmiany, żeby zdążyć.
No i zakład wędliniarski też przygotowuje.
No również, także to się wszystko, że tak powiem, rozpędza.
No to teraz patrzmy z niecierpliwością na nadejście ciepła i słońca, bo na wiosnę i na święta będzie nam to potrzebne.
Chyba wszyscy stąpający po tej ziemi oczekujemy tego ciepła i tego słońca.
No to spokojnych świąt.
Wesołych świąt.
Dziękuję bardzo. Gościem naszego spotkania był Adam Ilnicki, główny agronom agrofirmy Witkowo. Kłaniam się Państwu.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
A teraz posłuchajmy, gdzie należy składać wnioski o dopłaty na materiał siewny, czyli krótko mówiąc, na nasiona zbóż wiosennych, roślin motylkowych oraz sadzeniaków. O tym Emilia Niemyt, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie.
O to dofinansowanie mogą starać się producenci rolni, którzy w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o Krajowym Systemie Ewidencji Producentów. On określa dokładnie, kto jest w rozumieniu tej ustawy rolnikiem. Producent rolny może się starać o te dopłaty, jeżeli posiada działki rolne, na których uprawia gatunki tych roślin objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 hektar i zużywa do siewu lub sadzenia materiału siewnego materiał kategorii elitarny lub kwalifikowany, który został zakupiony od przedsiębiorcy wpisanego do rejestru ewidencji przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym, od rolnika wpisanego też do takiej ewidencji, ale rolników, którzy zajmują się obrotem materiałem siewnym, lub też może sprzedać im ten produkt podmiot, który działa na terenie Unii Europejskiej w innych krajach, ale również zajmuje się tym obrotem materiałem siewnym.
To już wiemy, skąd można nabyć materiał siewny, materiał do sadzenia, jakie kolejne warunki. Może powiedzmy o tym pułapie pomocy de minimis, bo to jest bardzo ważne.
Tak, to jest bardzo ważne, dlatego że ta całkowita pomoc nie może przekroczyć 15 tysięcy euro w ciągu 3 lat. Czyli jeżeli rolnik ubiega się w obecnym roku, to 2 poprzednie lata również, jeżeli otrzymał jakąkolwiek pomoc w formie de minimis, i to może być wcale nie na materiał siewny, bo może to być również pomoc, która została udzielona z tytułu klęsk, deszczy nawalnych. Niektórzy rolnicy, bo niektórzy z pomocy publicznej korzystali przy tej pomocy klęskowej, a niektórzy z pomocy de minimis. Czyli i o tym muszą pamiętać, wnioskując u nas o te dopłaty.
Czyli jeżeli w jakimkolwiek dofinansowaniu było określenie de minimis, to musi zsumować po prostu te wszystkie pieniądze.
Tak, wszystkie pieniądze, które otrzymał z pomocy z tytułu de minimis. W sumie to są 3 lata. Jeżeli wnioskuje w tym roku, to również nie może przekroczyć tegoroczna dopłata, nie może przekroczyć w sumie tych 15 tysięcy euro. Formularz tego wniosku jest dostępny na naszej stronie internetowej, jest dostępny w biurach powiatowych, w oddziale regionalnym, więc nie będą mieli problemu, tym bardziej, że już wypełniali takie wnioski, może troszeczkę zmienionej formie, ale bardzo podobne do tych, które składali w Agencji Rynku Rolnego. Chciałabym dodać, że warto składać wnioski jak najszybciej, nie czekając na rozpoczęcie prac polowych za bardzo zaawansowanych, żeby Państwo mieli już czas na to, i myślę, że służą pomocą nasze biura powiatowe i oddziały regionalne, przygotowani fachowo pracownicy do udzielenia informacji.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
Przed nami wydarzenia tygodnia. Komentują dzisiaj profesor Bartosz Mickiewicz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, dr Arkadiusz Malkowski, również z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, oraz redaktor Zdzisław Tararako.
Dzień dobry, witam panów po pierwszej niedzieli bez handlu. Panowie, jakoś obeszli się bez zakupów? Wystarczyły wam te dni, piątek i sobota?
Dzień dobry, witamy przede wszystkim słuchaczy.
Dzień dobry państwu.
Dlaczego nie? Piękna, piękna pogoda.
Nie warto było przesiadywać w sieciach handlowych.
Znaczy ja ogólnie zazwyczaj nie robię zakupów w niedzielę, poza czasami jakiejś pierwszej potrzeby, czy jakieś świeże bułeczki, bo to zawsze przyjemnie zjeść coś na świeżo, ale nie odczuwam jakiegoś wielkiego dyskomfortu z tego powodu, że nie stoję w długich kolejkach w sieciach jakichś czy centrach handlowych. Prawda?
Nie ma pan ciągu na sieci handlowe?
Nie mam ciągu.
Na Węgrzech, proszę panów, zakaz handlu wprowadzono w 2015 roku i ta węgierska ustawa zabraniająca sprzedaży w niedzielę przetrwała tylko 13 miesięcy. Została cofnięta z powodu silnego oporu społecznego. U nas takie rozwiązanie dopiero weszło w życie, jednak opinia publiczna jest podzielona. Na konsekwencje nowego prawa musimy zatem jeszcze jakiś czas poczekać. Natomiast ja uważam, że prawdopodobnie nie powtórzymy scenariusza z nad Balatonu. Czy panowie są innego zdania?
No to trochę za wcześnie jeszcze jest wydokować.
Ja się odniosę do tych spraw jakby tutaj ekonomicznych. Myślenie o tym, że 2 niedziele w miesiącu, czy nawet 4 niedziele w miesiącu, czyli 4 dni w miesiącu w znaczący sposób wpłyną na sytuację małych sklepików, finansowy wymiar ich działalności, no jest chyba dużym nieporozumieniem. To nie o to chodzi, tak? Na pewno w znaczący sposób nie wpłynie to na kondycję tych małych sklepów, tym bardziej, że brak dużego handlu wpłynie tak naprawdę na to, że ludzie będą dokonywać zakupów w sobotę. To też zaobserwowaliśmy w ten weekend, czyli wzmożoną akcję zakupową w sobotę, w niedzielę.
Dużo teraz pracy ma Państwowa Inspekcja Pracy.
Ja myślę, że na początku tak, bo przepisy zostały wprowadzone tak dość szybko, nie było jakichś burzliwych dyskusji. Sami przedsiębiorcy wskazywali, że jest tyle niejasności, te dworce, które powstawały i wszystkie inne związania, więc myślę, że to nie wynikało w jakiś szczególny sposób ze złej woli przedsiębiorców, tylko właśnie ze niezrozumienia przepisów, które są w wielu miejscach dziurawe, w wielu miejscach niejasne. To się z czasem samo jakby zatrze. Natomiast nie mam złudzeń. Oczywiście ten węgierski scenariusz w Polsce raczej nie będzie powtórzony. To znaczy dość długo będzie się utrzymywał ten zakaz handlu w niedzielę. Ale jestem akurat z tego pokolenia, które jeszcze pamięta, że w czasie PRL-u w niedzielę sklepy były zamknięte.
Poczekamy, zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Berlinie zorganizowało konferencję w ambasadzie na temat produktów mięsnych z polskiej wieprzowiny. Konferencja była się dlatego, że nieprawdziwe informacje pojawiły się w Niemczech na temat naszych produktów z polskiej wieprzowiny. Otóż pan wiceminister Rafał Romanowski z Ministerstwa Rolnictwa poinformował dziennikarzy, gdybyśmy przez ostatnie 4 lata nie podejmowali żadnych działań, zwalczający ASF wirus zapewne byłby już obecny na terenie Niemiec, powiedział polski wiceminister. Zaskoczył ten tytuł konferencji. Polska żywność jest bezpieczna i wolna od ASF. To troszeczkę nie jest precyzyjne. Bo
pamiętam, jeszcze kilka tygodni temu przewidzieliśmy ten scenariusz. Wskazywaliśmy, że rozwój ASF-u będzie okazją do zwrócenia się przeciwko wszystkim producentom wszystkich żywności w Polsce. Mówiliśmy o tym, tak, że zostanie to wykorzystane i proszę, mamy efekty tego. Niewątpliwie ten przekaz reklamowy i promocyjny, informacyjny z naszego kraju musi być jasny i bardzo precyzyjny. Polska żywność jest bezpieczna, polska żywność jest wolna od wszelkich zagrożeń. To, że mamy gdzieś ognisko ASF, to wcale nie oznacza, że mamy żywność produkowaną akurat z tego mięsa zagrożonego. Więc jest to niewątpliwie zgodne z prawdą i powinniśmy podkreślać to cały czas. Myślę, że Polska przegrywa bardzo mocno tą politykę informacyjną na wielu polach, a w przypadku akurat eksportu żywności nie możemy sobie na to pozwolić.
Tym bardziej, że właśnie polska wieprzowina zdobywa rynki unijne.
Tak, ale to jak powiedzieliśmy kilka tygodni temu, to będzie wykorzystane do całej żywności, i do wieprzowiny, i do wołowiny, i do polskiego mleka, i do polskiego masła, i tak dalej. Wszędzie będzie ta łata ASF przypinana. Naszą jakąby polityką makroekonomiczną tak naprawdę powinno być przekonanie naszych partnerów do tego, że prawda jest trochę inna, że polska żywność jest żywnością bardzo dobrą. Niepokojące informacje statystyczne płynące na przykład z rynku czeskiego, który wycofuje się bardzo mocno z konsumpcji polskiej żywności, pokazują, że ta retoryka właśnie, że polska żywność jest żywnością niedobrej jakości, jednak zyskuje w oczach klientów i ci klienci nie kupują polskiej żywności, a więc my musimy zrobić wszystko, aby jednak ta łata ASF nie została nam przypięta, abyśmy wskazali i przekonywali wszystkich, że polska żywność jest żywnością wysokiej jakości i na pewno bezpieczną.
Pan profesor Mickiewicz podróżuje po innych krajach. Słyszał pan jakieś takie opinie niesprzyjające naszym produktom?
Prawdę powiedziawszy, to nie słyszałem opinii przeciwko. Nie słyszałem także opinii o tym, że polskie produkty są najlepsze na świecie. Żartopliwie powiem, że trochę ten temat tej konferencji mnie zaskoczył, bo jakbyśmy chcieli coś dobrze zareklamować, to ja lepszym tytułem czy tematem tej konferencji byłby temat polskie świnie są zdrowe, co szczególnie w języku niemieckim, jakbyśmy sobie to przetłumaczyli, to by brzmiało dosyć przewrotnie. Ale to tak oczywiście.
Ale temat był: polska kiełbasa smakuje, jest wolna od ASF.
Ja jestem za tym. Nie było nas na targach Wiener Woche, a więc może pokażmy się teraz, że nasza żywność jest
wysokiej jakości. Bo teraz też taką łatkę mogą nam przypiąć, prawda?
Oczywiście wszyscy nieprzychylni, a więc nasi konkurenci będą nam taką łatę przypinać.
Czego dowodem są Czesi.
Gdybyśmy my byli w tej samej sytuacji, pewnie zachowalibyśmy się w bardzo podobny sposób.
Czyli biznes.
tylko i wyłącznie rachunek ekonomiczny. Jeżeli można odebrać część rynku polskim producentom, to trzeba to zrobić. Z drugiej strony my musimy zrobić wszystko, aby tego rynku nam nikt nie odebrał.
Co oczywiście nie zwalnia nas od tego, abyśmy nie prowadzili tej racjonalnej, rzetelnej walki za ASF.
Oczywiście, jedno z drugiego wynika.
Weselsza wiadomość. Na Wielkanoc jaja nie powinny, oczywiście drobiu, nie powinny być tak drogie jak podczas Bożego Narodzenia. To jest jaja kurze. Bo to związane jest wraz z odbudową podaży jaj na rynku europejskim. W pierwszych miesiącach obecnego roku obserwowało się spadek ceny i w Polsce. Na święta Bożego Narodzenia według GUS-u za sztukę jaja kurzego w detalu płacono 75 groszy do 1 złotówki, a teraz liczy się, że będzie poniżej, czyli pisanki będzie można malować i jaja spożywać. No to jest dobra informacja.
Te ceny jaj, to ja nie byłbym takim wielkim optymistą. Święta Wielkiej Nocy są zawsze dobrym pretekstem do podniesienia cen jajek z tego względu, że popyt jest ogromny, a podaż jest taka, jaka jest.
Bo tradycja.
A więc gra tutaj, gra rynkowa, więc tak żebyśmy zapłacili jakoś wyraźnie mniej za jaja, to ja w to nie wierzę, szczerze. Natomiast dobrze, że faktycznie odbudowuje się po głowie drobiu w Europie. Problemem dzisiaj zasadniczym w przypadku tego drobiu jest brak pasz pozbawionych GMO i to będzie duży problem i pewnie kiedyś sobie o tym porozmawiamy. A więc tej wysokiej jakości jaj będziemy poszukiwać dalej w sklepach, ewentualnie gdzieś bezpośrednio u rolników, którzy będą te jajka chcieli nam sprzedać.
A co panowie sądzą o tej wojnie handlowej prezydenta Trumpa z Unią Europejską w sprawie stawek celnych? Tutaj robi się niewesoło.
Natomiast dla mnie przekaz jest bardzo jasny i precyzyjny. TTIP, czyli umowa stworzenia strefy wolnego handlu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, została przez społeczeństwo europejskie odrzucona. Oczywiście ze statą dla Stanów Zjednoczonych głównie. Umowa CETA, czyli umowa między Kanadą a Unią Europejską, negocjowana w bardzo podobny sposób jak TTIP, trochę poza nami i w bardzo niejasnych okolicznościach, też utknęła. A więc Amerykanie stosują po prostu retorsję w stosunku do Unii Europejskiej, ponieważ pewne rzeczy miały być dogadane, pewne rzeczy miały pozwolić produktom amerykańskim wejść na szczelny dość rynek europejski i to się nie udało. Prezydent Trump od kilku już miesięcy w swoich wypowiedziach wskazuje, że Stany Zjednoczone na kontaktach handlowych głównie z Europą tracą.
Dlatego mówią, że zbyt duży jest protekcjonizm europejski.
Dlatego też chce stworzyć ten protekcjonizm amerykański. To jest bardzo prosty mechanizm, często stosowany akurat nie przez tak wolnorynkowe państwa jak Stany Zjednoczone, ale przez inne państwa, kiedy dzięki temu protekcjonizmowi broni się własnego rynku przed napływem innych towarów. W tym przypadku przekaz jest bardzo jasny. Nie zgodziliście się na strefę wolnego handlu między nami, nie znieśliście swoich ceł, w związku z tym my podnosimy swoje i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nikt na tym nie wygra. Póki co to są tylko i wyłącznie słowa. Nie widzimy jeszcze czynów, a więc być może z tymi cłami będzie podobnie jak z tym meksykańskim murem.
Pozostaje problem, co z sukcesją, czyli przekazywaniem dzierżaw i jaki dalszy los dzierżawców i przedsiębiorców zagranicznych na naszym rynku, ale to temat zostawimy na przyszły przedświąteczny tydzień.
Komentowali profesor Bartosz Mickiewicz, dr Arkadiusz Malkowski, obaj panowie reprezentują Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny oraz redaktor Zdzisław Tararako.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
11 marca sołtysi w całym kraju mieli swoje święto. Warto przypomnieć, że w Polsce ten urząd pełni 40 tysięcy osób. Dzisiaj z tej okazji odwiedzimy sołtysa wsi Ryszewo, pana Lucjana Nykiela. A jaką wsią zarządza? Posłuchajmy.
Rolników takich z prawdziwego zdarzenia to praktycznie z kilku, bo to ziemię posprzedawali, pooddawali w dzierżawę i dosłownie kilku rolników jest takich, którzy gospodarzą. Kiedyś to każdy dom to była rodzina rolnicza, nie? A teraz praktycznie większość ludzi to pracuje w mieście, dojeżdża, a rolnikiem praktycznie jest tylko tyle, że na papierze, bo ma na przykład tam hektar czy ileś tam ziemi i opłaca KRUS.
A jeśli chodzi o rolników, jeszcze popytam, to w czym się specjalizują, jakiego typu są to gospodarstwa?
przeważnie pszenicę, już w tej chwili coraz rzadziej buraki, ale jeszcze rolnicy sieją buraki, ale przeważnie pszenicę, nie? Dobre gleby tutaj są. Muszę powiedzieć, że starszych ludzi jest mało. W ostatnich latach powstało ponad 10 nowych budynków, czyli młodzi ludzie na tych właśnie terenach, które tutaj dostały bądź od dziadków, czy kupiły, budują sobie nowe domy. Także wieś jest taka, która idzie raczej w kierunku odmłodnienia. Nie? Tych starszych ludzi już jest mało. To praktycznie tutaj pani Ani dziadkowie to są jedni ze starszych ludzi. Oni mają 80 tam par kilka lat, a już są 65 lat po ślubie, mieli już rocznicę w zeszłym roku, także piękny jubileusz, nie?
A jakie potrzeby zgłaszają mieszkańcy Ryszewa? Jakie zadania stoją przed Radą Sołecką? Czego od Was oczekują? Może podpytam panią skarbnik.
Anna Obiedzińska. Wie pani co, oczekiwania to są bardzo dużo, bo to każdy, to jest najłatwiej oczekiwać, no ale no chcemy nieraz coś zrobić, a po prostu no nie da się. Ja myślę, że zanika taka, jak to kiedyś było na wsi, taka współpraca, związanie między ludźmi, to już zanika. I dlatego może nam też tak ciężko się trochę pracuje.
A pan jak ocenia te potrzeby tej społeczności?
Potrzeby społeczności to są potrzeby nasze praktycznie, bo bardzo dużo na przykład na różnych spotkaniach, czy to w gminie, czy w starostwie, czy gdziekolwiek, mówi się na przykład bardzo dużo o bezpieczeństwie, bezpieczna gmina, bezpieczna wieś. No zaś my byśmy widzieli naszą wieś bezpieczną, jeżeli byśmy dopięli na przykład chodnik przez wieś, na którym nam bardzo zależy, bo nasze wnuczki, dzieci chodzą na ten przystanek autobusowy, na który autobus zabiera je do szkoły i je przywozi, no to zaś chodzą po jezdni. Jezdnia jest wąska,
z zakrętami.
Dokładnie. I tutaj to bezpieczeństwo dzieci jest narażone na jakiś tam nieszczęśliwy wypadek.
No, starsze osoby jak idą też chciałyby się czuć bezpiecznie. Też.
No tutaj potrzeby wioski są, ale to wszystko zależy od możliwości finansowych gminy, powiatu. Takich sołectw w gminie jest 20 i każdy by chciał u siebie coś zrobić. Fakt, że my jesteśmy tacy trochę jakby pokrzywdzeni, bo już tutaj od kilkunastu lat praktycznie nic, żadnej inwestycji tutaj ani powiat, ani gmina, poza łataniem dziur na drogach, to tutaj nie poczynili i dobrze by było, jakby ten chodnik się spieli i nam zrobili, nie?
A co możecie sami zrobić w ramach Funduszu Sołeckiego?
W ramach Funduszu Sołeckiego właśnie nie możemy za wiele robić, bo mamy trochę związane ręce, bo Fundusz Sołecki jest z gminy, a gmina nie ma przyzwolenia, żeby inwestować w trwałe inwestycje na gruncie powiatowym. A drogę mamy powiatową, pas drogi jest powiatowy i teraz mamy praktycznie takie związane ręce. Jedyna rzecz, jaką w tej chwili próbujemy wykorzystać, to, że Fundusz Sołecki możemy inwestować w oświetlenie. Czyli po prostu uzupełniając te oświetlenie na nowe tutaj budynki, które powstały i między Ryszewem a Brzeźnem, tam gdzie bardzo dużo ludzi uczęszcza, na przykład w kierunku Brzeźna, bo tam do kościoła chodzą, na tam mamy świetlicę wspólną z Brzeźnem, to przy chodniku tam właśnie te oświetlenie chcemy, żeby powstało, to ten Fundusz Sołecki przeznaczyliśmy w zeszłym roku na wykonanie projektu, a teraz w następnych latach będziemy przeznaczać na wykonanie tego zadania. Z tym, że no, liczymy na to, że gmina nam coś tam pomoże, bo to już będzie większa inwestycja. Każda wioska by chciała u siebie coś zrobić, a tak ciężko jest.
O swojej pracy w sołectwie Ryszewo opowiadał pan Lucjan Nykiel. Wszystkim paniom i panom sołtysom życzymy sukcesów w pracy i zrozumienia nie tylko w rodzinie.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Teraz w audycji Na szczecińskiej ziemi Kwadrans Kultury. Będzie trochę świątecznie.
Dziś w radiowym Kwadransie Kultury łobezka baba wielkanocna. Co prawda pomyślą państwo, że mi się pomyliło. Nie, nie pomyliło. Za tydzień ta łobezka baba wielkanocna, ten wielki festiwal tradycji i folkloru odbędzie się w Łobzie. Dlatego poprosiłem do studia dyrektora Łobezkiego Domu Kultury pana Darka Ledziona. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry bardzo.
I profesora Bogdana Matławskiego, który tam przewodniczy jury festiwalowemu zespołów śpiewaczy i kapel. Ma dużo pracy, tak samo jak i pan Darek Ledzian.
Ale redaktor Zdzisław Tararako przewodniczy
najważniejszej komisji, która ocenia właśnie baby wielkanocne. Smaczna to komisja.
Bardzo cieszę się, że tą łobeską babę wybieramy. Dodam, że jest i żywa baba wielkanocna, pięknie.
A jakże urodziwa, krasna.
Chciałoby się nawet ją schrupać, ale to na Wielkanoc. Zobaczymy, kto będzie miał szczęście. Ja czasami się zastanawiałem, tam, kiedy rozmawialiśmy przy okazji organizowanego tego festiwalu, że może jeszcze chłopa albo parę taką wielkanocną.
Przedwielkanocna, para przedwielkanocna.
Albo może...
Chłop i baba przed Wielką Nocą.
Trzeba będzie pomyśleć, w tym roku odbędzie się po raz 14, panie Darku. To wielkie wyzwanie. To jest dla was jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu kulturalnym Łobza, panie Darku. No już łobeska baba chyba jak żadna impreza przetrwała i ciągle rozwija się. To
ma
mnie
tam
bardzo
swoje gospodarstwo ta łobeska baba.
W razie niepogody przenosi się do hali sportowej, bardzo piękna tam też. Ja na początku byłem przeciwny temu, ale potem okazało się, że to dobry wybór, bo i w takim miejscu można zrobić. Bez względu na pogodę, łobeska baba wielkanocna jest śpiewna i smaczna.
Urokliwa, jest dostojna, jak to się mówi.
Jak
wielkanocny stół i mocno okraszona różnymi wydarzeniami, nie tylko kulinarnymi, ale też kulturalnymi z Europy i z Azji.
Charakter międzynarodowy.
Tak, ona już ma charakter międzynarodowy.
A rozpoczyna, i to mnie bardzo cieszy, tam wielka msza z okazji Niedzieli Palmowej, gdzie prawie wszyscy, którzy przyjechali ze swoimi palmami, idą do kościoła i potem wielkim orszakiem wracają na festiwalowy plac. Łobez staje się centrum tradycji wielkanocnych. To na początek posłuchajmy troszeczkę muzyki, żebyśmy wiedzieli, jak wygląda to.
Łobezka baba wita nas, dla Łobza dziś śpiewamy. Łobezką babą wszyscy wraz na Wielkanoc czekamy. Każdy do Łobza zawita, palmy wysokie w kolorach tęcz, kolobud niech rozkwita. Łobezka baba wita nas, dla Łobza dziś śpiewamy.
To się wszystko rozrasta. Jak powiedziałem, ta nasza baba jest bardzo, bardzo dosadna, urokliwa i bardzo pojemna.
To znaczy, że przez te dni poprzedzające Niedzielę Palmową?
Tak to się dzieje, że już od czwartku goście zjeżdżają do Łobza. W poniedziałek wyjeżdżają, bo to jest szewski poniedziałek tak zwany, żeby głowa nie bolała.
Czyli występy.
Żeby żołądek tak. się uspokoił. A od piątku już występy artystyczne. W piątek też i występy teatralne i międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona cymbałom, bo wymiar naukowy również w tym roku mamy. W sobotę to już prezentacje artystyczne i jarmark na scenie, zespoły w różnych kategoriach występują, a w niedzielę to już jest wielki finał, międzynarodowy finał. Wręczamy, gościmy, bawimy, jemy, pijemy,
jak się
smakujemy
stało?
I wręczamy baby.
Jak to się stało, że zainteresowaliście gości zagranicznych tą łobezką?
A ilu to gości przyjeżdża? Bo z ilu krajów? Bo to jest ważne właśnie, żebyśmy powiedzieli, jaki to ma wymiar.
No, wymiar ma to dosyć poważny, bo patrząc na mapę Europy, czyli zaczynamy od północy, od państwa małego Estonia, Prybałtyka, miejscowość Parnut, stamtąd zespół śpiewaczy. Zjeżdżamy w dół z... Daugavpils przyjeżdża do nas, zastępca Szkoły Muzycznej Sztuk i Muzyki i Sztuki, pan Spodris, docent do jury. Zjeżdżamy troszeczkę niżej, do Kejdan. Tam z miasta Kejdany, z Litwy przyjeżdża zespół tańca ludowego. Zjeżdżamy troszeczkę w dół, na Białoruś. A tutaj mamy przynajmniej z 40 muzyków, cymbalistów i śpiewaków z różnymi zespołami, które działają przy Uniwersytecie Sztuki w Mińsku. Zjeżdżamy jeszcze dalej w dół, do pięknego Lwowa, a tu przyjeżdża zespół bandurzystów z 5. Szkoły Muzyki i Sztuki z Lwowa. No, trzeba się troszeczkę jeszcze oddalić na wschód i na południe. Tuwa, zaprzyjaźniona nasza republika, miasto Kyzyl. No i bez sąsiadów w Zamiedzy, bez naszych sąsiadów z Niemiec nic by się nie odbyło.
Czyli
Szamaj Kapelle Dreschwitz, jak również grupa biznesmenów ze Stralsundu, a na domiar tego przyjadą jeszcze goście z Belgii.
Panie profesorze, dużo pracy będzie pan miał.
Można by najpierw powiedzieć, że no, zdrowo zazdrościmy, że Łobez, niewielkie miasteczko, ja ciągle to podkreślam, tych gości przyjeżdża tyle, można by powiedzieć,
jak na porządny festiwal.
To jest zastanawiające, że przecież oni mają budżet nie bardziej bogaty od innych miejscowości, a potrafią to wszystko, mówiąc tu kolokwialnie, ogarnąć, ugościć tych i zaprosić. To jest wielkie wyzwanie,
no to,
ale też...
To pańskie odczucie, ale ważne, bo będzie pan chwalił tutaj już do końca. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
Ja wiem, jak
ja
to będzie wyglądało.
Ja bardzo krytycznie do tego podchodzę, bo muszę wybierać, żeby to stała się taka perełka i tam na wszelkie niedociągnięcia zwracam uwagę. Nie szukam dziury wcale.
I chwalmy pana, oby tak było.
Oby tak było.
W tym roku również.
Zapraszamy naszych gości już od czwartek. Bo 24 i 5 to już będzie taki finał.
Finał, ale w piątek już o godzinie 19 na halę sportową widowiskową zapraszamy. Na spektakl już teatralny, oczywiście. Ta Baba Wielkanocna to nie tylko hala, to nie tylko jarmark, to nie tylko msza święta, nie tylko kulinaria, nie tylko przechodzenie przez ulicami miasta, ale również zespoły, które przyjeżdżają do miasta Łobza, koncertują w przedszkolach i w szkole. Pokazując swoją kulturę. I w kościele również.
Nagradzacie taką statuetką Łobeskiej Baby Wielkanocnej przy okazji?
Ta Łobeska Baba Wielkanocna odwiedziła już wiele kontynentów.
Pięknym prezentem, bo przecież i tam można na tydzień przed świętami wielkanocnymi zrobić wielkie świąteczne zakupy. Przy okazji bawiąc się, odwiedzając te stoiska, smakując wszystko... To też świadczy o naszej kulturze.
Jeszcze chciał wrócić do swojej poprzedniej myśli. Otóż
są również warsztaty przygotowania koszyczków wielkanocnych, plecenia, dekorowania stołów wielkanocnych. Naprawdę taka bardzo edukacyjna ta Baba Wielkanocna się robi.
Przygotowanie samej palmy trwa przynajmniej 3 miesiące ono się odbywa w świetlicach wiejskich. To są spektakle obrzędowe, które potem są wykorzystywane przy różnych organizacjach swoich imprez.
A zapraszane zespoły i kapele ludowe specjalnie przygotowują takie... obrzędowe nawet melodie.
Oczywiście.
Śpiewają o tej Łobeskiej Babie Wielkanocnej. Zdaje mi się, kapela Ryka przygotowała taki prawie utwór. Posłuchajmy.
Znów za pasem mamy wielkanocne święto. Nawet smutna baba będzie uśmiechnięta. Jak się nie uśmiechnie, to ja ją przycisnę i wtedy na pewno nie będzie nade mną. Wielkanocna baba uśmiechnięta, wielkanocna baba uśmiechnięta.
No to tak, to... tym hymnicznym utworem w ubiegłym roku przez cały korowód szliśmy i śpiewaliśmy.
Wszyscy się nauczyli. No.
Tak. To trzeba też edukacyjnie podejść
do
takiego wydarzenia. Festiwale nie mogą być dzisiaj zamknięte. One muszą być otwarte na różnego rodzaju odbiorcę. To nie może być tylko sam taniec i występ na scenie.
A jakie formacje w piątek występują, w sobotę, w niedzielę?
W piątek teatr, w sobotę mamy zespoły śpiewacze, z Stowarzyszeniem Instrumentu Ludowego, kapele ludowe z zespołem śpiewaczym, występują soliści i występują zespoły śpiewacze a cappella.
Czyli program bardzo bogaty i nic, proszę państwa, dodać nic ująć, przyjeżdżajmy na 14. Łobeską Babę Wielkanocną.
No, oczywiście.
W przyszłym tygodniu.
A w niedzielę jeszcze muszę dopowiedzieć, zespoły pieśni i tańca, zespoły taneczne, soliści, cymbaliści, co jest bardzo ważne, kapele tradycyjne, te, które grają tradycyjnie bez zespołu śpiewaczego i wielki finał międzynarodowej prezentacji.
To będą wesołe te nasze pisanki wielkanocne w Łobzie. No i piękna baba wielkanocna. Jeżeli ktoś będzie uważał, że lepsza jest żywa, no to niech będzie.
Ale żywa też chodzi.
No chodzi, może będziemy wybierać mis baby wielkanocne.
Zapraszamy Szczecinian, bo warto by pokusić się, żeby zrobić w Szczecinie.
Widzieć jakie, no na razie niech ten wobec, nie zabierajmy.
No nie jesteśmy w stanie pewnie zabrać tego. Ale podglądajmy.
Podglądajmy i uczestniczmy w tym wielkim wydarzeniu. Zapraszamy serdecznie. Gośćmi spotkania byli profesor Bogdan Matławski i Dariusz Ledzion, dyrektor Łobeckiego Domu Kultury, który opowiadał nam o pięknej babie wielkanocnej. Żegna się Zdzisław Tararako i do pożegnania dołącza się Małgorzata Furga. Spotkajmy się w przyszłym tygodniu wszyscy na...
radiowa baba wielkanocna.
Nasza najpiękniejsza na Łobeckiej Babie Wielkanocnej w Łobzie. Kłaniam się.
Łobecka baba wita nas, dla Łobza dziś śpiewamy. Łobecką babą wszyscy wraz na Wielkanoc czekamy. Każdy do Łobza zawita, palmy wysokie w kolorach tęcz, kolobud niech rozkwita. Łobecka baba wita nas, dla Łobza dziś śpiewamy.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.